ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witamy w kolejnej audycji z cyklu Z ciemności do światła. Będziemy kolejny raz nawiązywać do dekalogu. Tym razem chcemy mówić o czwartym przykazaniu Bożym: czci ojca swego i matkę swoją. Wydawałoby się naturalne, że czcimy swoich rodziców, że oddajemy im szacunek, jednak Bóg zechciał ubrać to w przykazanie, chciał to zapisać w prawie. Dlaczego tak właśnie się stało?
To, co od czego zaczyna się w ogóle w katechizmie, właśnie ta druga część jakby przykazań, ta druga tablica, to przypomnienie tych dwóch najważniejszych przykazań, o których Chrystus powiedział, że w nim streszcza się całe prawo i prorocy. To jest przykazanie miłości Boga ze wszystkich sił, z całego serca, ponad wszystko. No i drugie, które jest podobne, nierozdzielne, które jest właściwie taką praktyczną realizacją przykazania miłości Boga, to jest miłość bliźniego jak siebie samego. Nie da się kochać Boga, nie kochając człowieka. Więc takim realnym, konkretnym sprawdzianem naszej pobożności, naszej miłości wobec Boga, naszej wiary, jest właśnie to, w jaki sposób żyjemy w relacji z drugim człowiekiem. I tutaj też warto zobaczyć, że przykazania, one też w całości mają pewną hierarchię, czyli te pierwsze trzy odnoszą się do Boga, pozostałe odnoszą się do człowieka, ale także pośród tych przykazań, które odnoszą się do człowieka, one zaczynają się właśnie od tych, z którymi mamy jako z pierwszymi relacje, z pierwszymi innymi, czyli naszych rodziców. Zaczyna się od tych, którzy są u początków naszego istnienia, przekazania właśnie daru życia, wprowadzania nas w ten świat, wychowania, uczenia tego, co najważniejsze w życiu człowieka, uczenia miłości, życia wartościami, a więc ich Bóg stawia jakby zaraz po sobie na pierwszym miejscu.
Tutaj trzeba powiedzieć, że to czwarte przykazanie, tak jak już zresztą ksiądz wspomniał, znajduje się na tej drugiej tablicy przykazań, którą Pan Bóg przekazał Mojżeszowi. Czy możemy wymienić teraz też te miejsca, gdzie w Piśmie Świętym znajdują się wskazówki do tego, co to znaczy czcić ojca swego i matkę, czy z czym jest związane to przykazanie?
Oczywiście wiele razy Chrystus przede wszystkim przez swój przykład życia ukazuje nam właśnie bardzo wielki szacunek wobec swoich ziemskich rodziców, wobec Maryi i świętego Józefa. Szczególnie tutaj możemy zwrócić uwagę na tą scenę, kiedy Jezus pozostaje w świątyni, zostaje odnaleziony po trzech dniach poszukiwań i wraca ze swoimi rodzicami do Nazaretu. Ewangelista notuje właśnie po tej całej scenie odnalezienia, że wraca z nimi, jest im poddany. Wchodzi właśnie w doświadczenie posłuszeństwa. Co więcej, tutaj jest to bardzo piękny tekst, ponieważ on pokazuje, że z jednej strony Jezus, który zostaje w świątyni i odpowiada matce na pytanie, czemuś nam to uczynił, że powinien być w tym, co należy do jego ojca, więc powinien być w planach ojca, wypełniać jego wolę i z jednej strony ta wola realizuje się w byciu w świątyni, a z drugiej strony zaraz potem wchodzi w doświadczenie posłuszeństwa, czyli jakby wolą ojca jest to, żeby Jezus przyjął historię swojego życia, żeby przyjął właśnie to doświadczenie Nazaretu, ziemskich rodziców. I dla nas to też jest bardzo ważne objawienie, żebyśmy zobaczyli, że w ziemskich rodzicach, jakimikolwiek by oni nie byli, Bóg nam daje dar. To jest od Niego. Dar i zadanie zarazem do tego, żebyśmy ich miłowali, żebyśmy właśnie wchodzili w relacje z nimi, uczyli się kochać przez wchodzenie w relacje z rodzicami ziemskimi. Więc to jest taka piękna scena. Ale Jezus właśnie wiele razy też przypomina o tym, żebyśmy właśnie z szacunkiem odnosili się do rodziców, do starszych. No i w końcu święty Paweł, który mówi w liście do Efezjan: dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czci ojca twego i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Poza tym też warto by było tutaj wspomnieć, że w księgach mądrościowych jest wiele właśnie takich tekstów, które odnoszą się właśnie do tej czci rodziców, do relacji pomiędzy synem a ojcem, dzieckiem a ojcem, która też jest takim archetypem, jest pewnym wzorem relacji, którą mamy właśnie przeżywać w odniesieniu do samego Boga.
Co ciekawe, katechizm Kościoła katolickiego w tym rozdziale o czwartym przykazaniu wspomina o tym, że przykazanie to dotyczy nie tylko tej należnej czci rodzicom, ale w ogóle tym, którzy są jakby nad nami, którzy mają nad nami pieczę, czy mają jakąś władzę nad nami.
Dokładnie tak jest, bo często możemy właśnie bardzo łatwo dyspensować się z przyglądania się temu przykazaniu, szczególnie osoby, które już nie mieszkają w domu ze swoimi rodzicami, czy których rodzice już odeszli z tego świata do domu ojca. Natomiast to przykazanie oczywiście ma szerszy zasięg. On dotyczy w ogóle relacji z innymi, a szczególnie takich relacji, gdzie właśnie mamy odniesienie do innych członków rodziny, czy do swoich pracodawców, przełożonych, do tych wszystkich, którzy rzeczywiście w jakiś sposób są postawieni przez Pana Boga, aby nad nami czuwali, opiekowali się, prowadzili nas na tym świecie.
Chciała jeszcze nawiązać teraz do tej nagrody, która jest obiecana w zamian za tą cześć oddawaną ojcu i matce. To bardzo piękne, ale myślę, że dzisiaj jest wiele takich sytuacji w życiu, kiedy trudno jest oddawać ten szacunek rodzicom, albo po prostu zdarza się, że historie życia są tak pogmatwane, że nie wiadomo, w jaki sposób tą cześć należałoby oddawać.
Oczywiście to jest prawda i takie jest też moje doświadczenie duszpasterskie, że dzisiaj z racji tego, że rodziny są coraz bardziej poranione, że ta relacja, którą Pan Bóg zaplanował w sposób taki bardzo piękny, czyli relacja między rodzicami a dziećmi, która powinna być odbiciem relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ona jest gdzieś tam zraniona z różnych powodów, tak jak powiedziałem, i wtedy ona rzutuje na całość życia, ponieważ to rodzice uczą nas jak gdyby kochać samych siebie i często dzisiaj spotykamy młodych ludzi szczególnie, ale także już dorosłych ludzi, którzy niosą jak gdyby w sobie ten cały bagaż doświadczeń z domu rodzinnego, nieprzepracowany często, który bardzo negatywnie rzutuje na obecne relacje, na życie w małżeństwie, na funkcjonowanie w społeczeństwie, na może brak tego funkcjonowania, czy jakieś takie zaburzone funkcjonowanie. Więc na pewno jest to sprawa bardzo ważna. No i tutaj też może nawet rodzić się w człowieku jakieś takie poczucie winy, kiedy ktoś był bardzo skrzywdzony przez rodziców i teraz Bóg jawi się jako ktoś, kto na siłę każe mi kochać rodzica, który mnie bardzo zranił, bardzo skrzywdził, to Bóg się wydaje właśnie niesprawiedliwy. I są takie osoby, które właśnie tutaj odczuwają taki olbrzymi bunt. Tutaj przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że nasze uczucia, emocje, one są amoralne, czyli nie są ani dobre, ani złe. One są spontaniczne. I one pokazują tą najgłębszą prawdę o tym, co się dzieje w naszym sercu, w jakim stanie jesteśmy. I oczywiście przykazanie czci, szacunku, miłości rodziców, ono nie ma wcale polegać na tym, że my teraz będziemy gwałcili swoje uczucia, emocje. Będziemy sobie wmawiali, że ojciec, który mnie skrzywdził, wcale mnie nie skrzywdził, wszystko jest w porządku, wgarniemy to pod dywan i sprawa załatwiona, bo Pan Bóg daje nam przykazania. Realizowanie przykazań, tak jak już sobie mówiliśmy na początku, ono nie polega na tym, że ja mocą własnych wysiłków teraz gwałcę swoje emocje, uczucia, to wszystko, co jest we mnie, bo ja muszę wypełnić to przykazanie. Przykazania są też pewną formą obietnicy. Bóg tym, którzy Go zapraszają do swojego życia, którzy przyjmują nowe życie, które dał nam Jezus Chrystus, zmartwychwstały, dał nam swojego Ducha, uzdalnia nas niezależnie od okoliczności naszego życia do właśnie nowego sposobu życia, do takiego sposobu, do którego człowiek sam mocą własnych wysiłków nie jest zdolny. Czyli na przykład do tego, żebym miłował rodzica, który mnie skrzywdził. Jakiś czas temu było piękne świadectwo z rekolekcji w Gościu Niedzielnym, rekolekcji dla młodzieży, dla gimnazjalistów, kiedy to właśnie młodzi ludzie podchodzili do mikrofonu, dawali świadectwo o tym, co Pan Bóg dokonał w ich życiu, do czego ich uzdolnił po doświadczeniu właśnie modlitwy wstawienniczej. I jedna z dziewczyn podeszła do mikrofonu i powiedziała publicznie wobec, nie wiem, tysięcy młodych ludzi, że ona przebacza w tym momencie swojemu ojcu. No, ktoś by powiedział, no właściwie nie znając całego kontekstu, no co takiego, no podeszła, powiedziała, przebacza. Natomiast ci, którzy z nią chodzili do klasy, którzy znali ją, wiedzieli, o co chodziło. Okazało się, że ta młoda dziewczyna została zgwałcona przez swojego ojca. Więc w takiej sytuacji publicznie przebaczyć swojemu ojcu, mieć właśnie takie nowe serce, które zaczyna inaczej czuć, bo nagle w pewnym momencie Pan Bóg daje taką łaskę, no to jest właśnie ten wyraz cudu. Dlatego tutaj jak gdyby w przestrzeganie tego przykazania jest wpisane też to uzdrowienie, które daje nam Pan Bóg, uzdrowienie naszych ran. Ale naszym zadaniem właśnie na drodze realizacji tego przykazania jest to, żebyśmy my podjęli pewną pracę. Czyli jeżeli ja widzę, że ta moja relacja z rodzicami była bardzo poraniona, że ja im nie przebaczyłem, że trudno mi z nimi się kontaktować, trudno mi ich kochać, no to moim zadaniem jest to, żeby prosić Pana Boga, żeby modlić się o właśnie pojednanie, o uzdrowienie tej relacji, o to, żebym ja potrafiła przebaczyć. To jest właśnie część tego, czy Pan Jezus nie mówi, ty musisz, tylko Pan Jezus tak naprawdę pyta, czy ty chcesz? Czy ty chcesz kochać swojego ojca, swoją matkę, która cię skrzywdziła, bo cię zostawili, bo coś tam innego się wydarzyło? Czy ty chcesz? Ja tobie daję taką siłę. I w ten sposób też my, chrześcijanie, dajemy świadectwo właśnie wobec tego świata, bo ludzie patrząc, że ktoś, kto tak został zraniony, nagle zaczyna kochać, jedna się ze swoimi rodzicami, przebacza po latach, nie ma w nienawiści w sercu, nie ma jakiejś złości, kocha swoje życie, akceptuje, nie jest niezadowolony ze swojego życia, nie przeklina, że jego życie jest nieudane, to musi być cud i to jest właśnie znak Bożej obecności pośród nas, którego dzisiaj ludzie bardzo potrzebują. Więc myślę, że tutaj trzeba właśnie w taki sposób na to spojrzeć.
Na pewno to jest też temat na dłuższą rozmowę, ten stosunek jakby przeżywania relacji z własnymi rodzicami ziemskimi i potem relacja z Panem Bogiem, to jak to się przekłada, no to na pewno jest właśnie szeroki temat. Może kiedyś się uda do niego wrócić. Dzisiaj idźmy dalej. Katechizm podkreśla i myślę, że to w dzisiejszych czasach jest dosyć istotne, żeby to podkreślać, że rodzina, o której tutaj chcemy rozmawiać w kontekście tego czwartego przekazania, że rodzina jest czymś naturalnym, że Pan Bóg tak zaplanował świat, żeby człowiek w tej rodzinie, gdzie jest mężczyzna, kobieta, mąż i żona i dzieci, się wychowywał, żeby się stwarzał, żeby się zbawiał.
Oczywiście dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy ja to nazywam pseudonaukowcy z tytułami, próbują podważać właśnie to, co jest wpisane w naturę człowieka, próbują wmawiać, że to wymysł jakiejś kultury, jakiegoś procesu społecznego, kształt taki, że właśnie, że jest małżeństwo, że to małżeństwo kobiety i mężczyzny, że jest potrzebna rodzina. Próbują wmawiać, że to nie jest potrzebne, że to nie jest wpisane w naturę człowieka. I to jest bardzo niebezpieczne, bardzo krzywdzące, bardzo nieprawdziwe. To jest fałsz, to jest kłamstwo, które gdzieś właśnie pod pozorem jakiejś nowej naukowości próbuje wprowadzić w świat zły duch po to, żeby coraz bardziej niszczyć człowieka. Pan Bóg w swoim zamyśle od początku stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę, powołał ich do relacji ze sobą i dał im dar płodności jako sposób współpracy w działaniu stwórczym. Zasadą życia tej rodziny ma być miłość, tak jak w Trójcy Świętej, a więc to jest zamysł Boży, to jest fundament. Stworzenie człowieka od razu jest stworzeniem kobiety i mężczyzny, czyli w akt stwórczy, we fundament, w coś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, instrukcją, no nie chcę powiedzieć produkcji człowieka, ale gdybyśmy użyli takiej alegorii, to tak byśmy mogli powiedzieć, no jest wpisane od początku właśnie takie ukonstytuowanie i jeżeli ktoś będzie próbował właśnie no poprawiać konstruktora, będzie próbował zmieniać instrukcję obsługi, iść na jakąś łatwiznę, no to niestety zagrozi to tym, że człowiek nie będzie funkcjonował i my dzisiaj widzimy w świecie, że tam, gdzie nie funkcjonuje rodzina, gdzie nie funkcjonuje małżeństwo, tam jest zaburzony człowiek. Tam człowiek wychodzi bez pewnych fundamentów, tam człowiek ma podcięte korzenie. I zresztą no to jest też takie dopowiedzenie do tego, co przed chwilą mówiliśmy o tym uzdrowieniu. Jeżeli człowiek nienawidzi swoich rodziców, nie przepracuje tej relacji, to tak naprawdę podcina gałąź, na której sam siedzi.
Powinna odznaczać się rodzina chrześcijańska.
Rodzina chrześcijańska, jak podpowiada nam Kościół, ma być kościołem domowym. To jest ta najmniejsza cząstka i społeczeństwa. I to bardzo mocno katechizm podkreśla, żebyśmy też właśnie nie zrobili takiego błędu, że jakby uznamy, że społeczeństwo nie potrzebuje rodziny. To jest najmniejsza cząstka społeczna, gdzie dokonują się, tak byśmy to nazwali, mikroprocesy społeczne, uspołecznienia człowieka, który z natury jest istotą dążącą do wspólnoty, do bycia w relacji z innymi i dlatego rodzina jest bardzo ważna. Zresztą to znowu widać, że tam, gdzie ta rodzina nie funkcjonuje, jest zaburzona, tam pojawiają się zachowania aspołeczne w młodych ludziach, tam człowiek ma problemy, żeby wejść w zdrowy sposób w relacje z innymi w społeczeństwo. Więcej, ma problemy z wejściem w relacje z samym sobą, prawda? Odrzuca nawet samego siebie, więc widzimy, że no, to są sprawy konstytuujące, ale patrząc z punktu widzenia właśnie Kościoła, wiary, rodzina jest domowym kościołem, czyli nie tylko jest tą najmniejszą cząstką społeczną, ale jest też najmniejszą i podstawową, fundamentalną cząstką Kościoła.
Tutaj już jakby zaczęliśmy ten temat właśnie tego, że w rodzinie człowiek wychowuje się do życia w społeczeństwie, a więc rodzina jest no, niezwykłą wartością dla funkcjonowania tego społeczeństwa. I katechizm wymienia właśnie kilka tych funkcji rodziny, a potem też obowiązków, jakie według Kościoła powinna spełniać wobec rodziny władza cywilna. No, mnie na przykład bardzo uderzają te zapiski o tym, że władza cywilna ma obowiązek uznawania, ochraniania i rozwijania prawdziwej natury małżeństwa i rodziny i strzeżenia moralności publicznej i wspierania dostatku domowego i potem, że no powinna dbać jakby o te prawa do założenia rodziny, do posiadania dzieci, do wychowywania ich zgodnie z przekonaniami rodziców, tak, moralnymi i religijnymi. Wydaje się, że to wszystko dzisiaj jest no, bardzo pogmatwane i że to wcale nie jest takie oczywiste, że rodzice mogą wychować swoje dzieci, budować swoją rodzinę według własnych wartości.
No niestety najgorsze jest, że pod tymi takimi programami sprzecznymi właśnie z tą nauką Kościoła, przypominam, że to, na czym się opieramy w naszych audycjach, to jest katechizm Kościoła katolickiego, a więc właściwie no, takie kompendium, taka piguła wykładni naszej wiary, moralności Kościoła, że te podstawowe zasady, nie jakieś marginalne, tylko fundamentalne zasady, są nieprzestrzegane przez no, współczesnych rządzących polityków, którzy mienią się ludźmi wierzącymi. Myślę, że to jest olbrzymie zakłamanie i to trzeba demaskować dzisiaj, że no, jeżeli ktoś nie wspiera wprost właśnie rodziny jako czegoś, co jest relacją kobiety i mężczyzny, którzy otwierają się na dar potomstwa, no to działa wbrew Kościołowi. No i nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia, że no ktoś jest politykiem dla wszystkich, że nie może zawężać się do jakiegoś światopoglądu i tak dalej. To jest normalny obowiązek chrześcijanina i tutaj no trzeba jasno się zastanowić, no czy wręcz, ja chciałbym powiedzieć, nie jest grzechem głosowanie na takie osoby, które pod czymś takim się podpisują. Jest to smutne, ale no myślę, że w kontekście też no tego, co nas czeka, czyli jakichś tam wyborów, no trzeba pewne rzeczy wyakcentować, trzeba jasno no pewne rzeczy ponazywać, bo dzisiaj jest wiele takiego obszaru szarości, gdzie no pewne rzeczy nie są wyraziste, tak? Czarne nie jest czarne, białe nie jest białe, tylko są jakieś takie odcienie szarości. Kościół tutaj w tej kwestii broni bardzo mocno małżeństwa, rodziny, ponieważ jest to fundament. Jeszcze raz podkreślam, wpisany w początek człowieka od samego stworzenia, w jego naturę, a więc jeżeli byśmy tu zaingerowali, próbowali rodzinę wyrzucić jako niepotrzebną, małżeństwo kobiety i mężczyzny, to co robimy? No ingerujemy w same fundamenty, w początki, w istotę człowieka, w naturę jego, niszczymy tą naturę i no to nie ma żadnego usprawiedliwienia.
Trzeba nam na pewno też modlitwy w tej intencji pozycji rodziny w społeczeństwie, ale no, kiedy możemy zadziałać sami, no to może właśnie warto wtedy podjąć dobre decyzje. Myślę, że o tych kolejnych fragmentach katechizmu mówiących o czwartym przykazaniu będziemy mówić w następnej audycji. Będą to między innymi obowiązki członków rodziny. Na tę kolejną rozmowę już teraz zapraszamy za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dziękuję księdzu Marcinowi, Bóg zapłaci, szczęść Boże.
Szczęść Boże.